Zakłócenia w dostawach ropy naftowej z Bliskiego Wschodu wywołane zamknięciem transportu przez cieśninę Ormuz będą w kwietniu o wiele bardziej dotkliwe i obejmą kraje europejskie, ostrzegł szef Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol, cytowany przez agencję Reutera. A w Polsce już znamy jutrzejsze cenniki na stacjach paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23, benzyny 98 6,84, a oleju napędowego 7,65. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że jutro wzrosną ceny maksymalne dwóch rodzajów benzyn, a spadną oleju napędowego. Czas na prognozę pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
W nocy przymrozki możliwe na północy, w centrum i na zachodzie. Jutro na południu znowu dużo chmur i możliwy deszcz, także miejscami śnieg. W większości kraju będzie od 10 do 14 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Od 4 do 9.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050 RP. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga spośród sześciorga wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego sędziów. Chodzi o zgłoszoną przez PSL Magdalenę Wędkowską oraz zgłoszonego przez Polskę 2050 Dariusza Szostka. No i usłyszeliśmy dzisiaj bardzo wiele ciekawych rzeczy od ministra Boguckiego, no to może po kolei. Otóż prezydent wybrał tę dwójkę po przeanalizowaniu ich życiorysów i tak zdecydował. Pytanie, czy to przypadek, że akurat postawił na kandydatów zgłoszonych przez te ugrupowania, z którymi to pan prezydent ma najmniejszy konflikt, bo niewątpliwie jeżeli chodzi o Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego, Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę, to ten konflikt jest bardzo ostry.
Z punktu widzenia wyboru sędziów, to cała szóstka była uzgodniona przez koalicję rządzącą i przez parlament zgłoszona i to raczej traktujemy jako zupełnie niezrozumiały wybiórczy wybór pana prezydenta i mamy prawo jednak oczekiwać, że przyjmie ślubowanie od całej szóstki, a nie tylko od dwóch. Z jednej strony coś się ruszyło, bo jest zaślubionych dwóch i to już jest dobrze, ale chyba oczekujemy na twardo, że będzie dopełniał i kolejnych czterech zaślubia. Przy okazji powiem szczerze, bo z dzisiejszej konferencji pana ministra, jak usłyszałem o formule rozproszonego ślubowania i rozproszonego powoływania, to czegoś takiego jeszcze, mówiąc szczerze, w przestrzeni prawnej i konstytucyjnej nie słyszałem, więc mamy nowy kazus prawny, który Kancelaria Prezydenta próbuje nam włożyć do życia.
Mm-hmm. Powiedział pan, panie marszałku, że coś się ruszyło i to dobrze, a jeżeli dalej się nie ruszy, to znaczy ta czwórka nie zostanie zaproszona do pałacu na uroczystość ślubowania, bo dzisiaj od ministra Boguckiego usłyszeliśmy, że trwają analizy i że takiej decyzji względem tej czwórki jeszcze nie ma. Natomiast sędzia Wędkowska w drodze dziś do pałacu mówiła, pałac nie może cenzurować wyboru dokonanego przez Sejm. Więc w zasadzie to, co wydarzyło się dzisiaj, już powinno być przez państwa oprotestowane.
Przede wszystkim czekamy na swoistego rodzaju wskazanie ministra Żurka, jak analizuje to przez swój pryzmat i propozycje dla całej koalicji, ale tak, nie jest to poprawne, ponieważ parlament wybrał sześciu apolitycznych sędziów Trybunału i oni powinni zostać zaślubieni i krótko mówiąc powinni już pójść do orzekania, a nie czekać w blokach startowych. Prezydent, który straszy, że strona rządowa łamie konstytucję i prawo, sam dokładnie nie wypełnia swoich obowiązków, bo to już nie jest moment, w którym powinien analizować, oceniać i wybierać, dlaczego z tej szóstki właśnie tych konkretnych dwóch przyjął ślubowanie, a pozostałych odłożył i właśnie nie wiemy, czy w zupełny niebyt, czy na potem, czy tak jak minister Bogucki powiedział, w formie rozproszonego powołania w dalszym ciągu. I dodam tu, że to rozproszenie powołania, jeżeli miałoby oznaczać, że ślubowanie odbędzie się, ale nie wiemy, czy za miesiąc, dwa, czy trzy, to faktycznie komplikuje też podejście do tematu, czy czekać na przyjęcie tego ślubowania, czy jednak pozostałych czterech przyjąć ślubowanie w otoczeniu parlamentu.
A może właśnie o to chodzi, bo ja słyszałam, panie marszałku, że to zastępcze ślubowanie miało się odbyć już w poniedziałek, ale ze względu na to, że ministrowie prezydenccy poinformowali, że po powrocie Karola Nawrockiego ze Stanów Zjednoczonych Karol Nawrocki coś oznajmi w tej sprawie właśnie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to wstrzymano się do tego momentu, aż Karol Nawrocki swoją decyzję ogłosi. Słyszałam też od polityków rządzącej koalicji, że trochę jest teraz żalu, że państwo tego nie zrobili wcześniej, bo prezydent miał już dużo czasu. Ci sędziowie zostali wybrani 13 marca. Ja pamiętam wywiad z profesorem Wyszykowskim na naszej antenie, który mówił, że po wyborze przez Sejm późnym wieczorem następnego dnia rano został zaproszony do pałacu na uroczystość ślubowania. Więc ta zwłoka była i tak bardzo długa, jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego.
Tak, oczywiście i nawet chciałoby się powiedzieć, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy jako argumentację do powołania dwóch, a nie powołania kolejnych, trochę brzmi jak budowanie idei i całej ideologii do decyzji wrzucenia ślubowania sędziów do zamrażarki. Po tak długim okresie czasu pojawia się jakaś teoria dotycząca zresztą tego wszystkiego, co dzisiaj usłyszeliśmy od ministra Boguckiego. No kompletna zabawa trochę, chciałoby się powiedzieć, ale bardzo niepoważna. Sześciu wybranych sędziów Trybunału powinno już orzekać od dłuższego czasu. Dopiero dwóch uzupełnia skład Trybunału i przepraszam za wyrażenie, no prima aprilis powinien powodować, że mielibyśmy dobre nastroje, ale nazwanie tego, że zabawy ciąg dalszy i teraz piłka znowu przerzucona na stronę rządową, co zrobimy w momencie, w którym dwóch jest zaślubionych, a czterech jeszcze nie. I wracamy do, niby do punktu wyjścia, chociaż no mamy ten uzysk. Dwóch już jest.
Tylko nie wiem, czy są podstawy do tego, żeby się z tego cieszyć. Zbigniew Boguski
Oczywiście, panie redaktor, szanowni państwo, to jest ja mówię raczej
to jest gra przez pryzmat komicznej.
Tak, gry politycznej, która akurat jest grą polityczną jedną z najważniejszych instytucji w państwie.
No bo to też by prowokowało do takiego podejścia, mógł nie przyjąć ślubowania od nikogo, to dobrze, że chociaż od dwójki przyjął, tak?
Nie, no tak, to jak stara opowieść o Stalinie. Mógł zabić, a tylko uderzył, tak?
No tak.
Więc
Zbigniew Bogucki był oczywiście pytany dzisiaj na konferencji prasowej o to, dlaczego tych dwoje, a nie wszystkich sześcioro. I tłumaczył to tak, że za prezydentury Karola Nawrockiego, czyli od sierpnia zeszłego roku, pojawiły się dwa wakaty. Więc właśnie te dwa wakaty, które pojawiły się w czasie urzędowania Karola Nawrockiego, zostały zapełnione. A tak w ogóle właśnie dwie osoby są teraz potrzebne, żeby można było w Trybunale Konstytucyjnym stworzyć pełen skład, bo jak wiemy, jest obecnie bez tej dwójki, która dziś przyjęła ślubowanie, złożyła ślubowanie 9 osób, prawda? Pełen skład to jest 11 osób, więc no ta dwójka była potrzebna. Jak pan czyta tę argumentację?
Mam takie wrażenie, że chyba komuś się pomyliło podejście do ustroju w Polsce, bo nie mamy monarchii z królem, a pan prezydent chyba trochę tak się czuje, bo sam ustala sobie zasady z kancelarią prezydenta, które próbuje nam wszystkim narzucić. No nie ma sytuacji takiej, że samodzielnie będzie tworzył, interpretował i tworzył zasady dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Te zasady są przecież określone i został dokonany wybór sześciu sędziów i powinien dokonać ślubowania. Panie redaktor, szanowni państwo, to chciałoby się teraz zadać pytanie, no dobrze, czy odwoływanie i powoływanie ministrów konstytucyjnych na wniosek premiera też będzie blokowane poprzez to, że prezydent nie będzie przyjmował odwołania lub powołania ministra? To jest sytuacja analogiczna do Trybunału Konstytucyjnego, to nie na wniosek prezydenta i nie na ocenę prezydenta dokonuje się powołania i odwołania ministrów i tak samo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest obowiązek związany z tą ceremonią, która jest najistotniejsza, ale nieocenną i tutaj nie można nagle analizować sytuacji przez pana prezydenta, tworząc własne zasady.
Czy było błędem państwa, koalicji rządzącej, że państwo nie obsadzali kolejnych pojawiających się wakatów? Przypomnę, że już w grudniu 2024 roku skończyły się kadencje Przyłębskiej, Muszyńskiego i Pszczółkowskiego i tak sobie te wakaty rzecz jasna wisiały przez ten cały czas. I teraz jest to pretekst dla ministra Boguckiego, dla prezydenta Nawrockiego, by mówić: my nie zgadzamy się na takie powołania hurtem. Ja przypomnę też, że Szymon Hołownia w lipcu zeszłego roku mówił o tym, że trzeba tę procedurę zapełniania Trybunału Konstytucyjnego rozpocząć i potem zajęło to państwu jeszcze kilka dobrych miesięcy, zanim się państwo zebrali do tej akcji.
O, to jest swoistego rodzaju już gdybanie, bo nie wiemy do końca jednej podstawowej rzeczy, czy wcześniej jeszcze prezydent Duda, czy prezydent Nawrocki już obecnie, tych pojedynczo wybieranych też by powoływał, jeżeli by traktował ich jako powołanych przez większość parlamentarną. Więc z jednej strony to byłby sposób na to, żeby spokojniej może uzupełnić, ale znowu wrócę do tego, nie wiemy, czy następowałoby zaślubienie tamtych kandydatów, czy też sędziów, więc tak naprawdę wrócilibyśmy też do punktu wyjścia.
Mm-hmm. Premier Donald Tusk był pytany o ten ruch prezydenta. O, jaka niespodzianka, nie jestem zaskoczony, ale tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby ci sędziowie mogli rozpocząć pracę. Czy pan wie, panie marszałku, jak długo państwo zamierzają czekać na decyzję Karola Nawrockiego, bo tej decyzji dziś nie ma, jak mówił minister Bogucki, względem tej czwórki, na te analizy, które rzekomo są w pałacu prowadzone? Czy jest jakiś czas, które dają państwo jeszcze panu prezydentowi, czy też teraz uznają państwo, że piłka jest po waszej stronie i to wy musicie wykonać ten ruch polityczny, nie da się ukryć?
Myślę, że tu po fakcie, który dzisiaj miał miejsce, jest moment na to, żeby to szybko przeanalizować i zaraz pewnie po świętach rekomendacje od strony premiera i ministra Żurka koalicja otrzyma i będzie można zadecydować, czy czekamy, ile czekamy, a jeżeli nie, to kiedy następuje uzupełnienie składu i przyjęcie ślubowania pozostałych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Waldemar Żurek mówił dzisiaj, że nie mogą państwo trzymać obywateli w takiej niepewności i że apeluje do prezydenta, żeby oświadczył, co z pozostałą czwórką. To teraz jeszcze zastanówmy się nad takim scenariuszem, bo oczywiście ci, którzy dzisiaj złożyli to ślubowanie, to pojawią się niezwłocznie albo już się pojawili w Trybunale Konstytucyjnym i pewnie po świętach rozpoczną pracę. Tutaj pewnie Bogdan Święczkowski nie będzie stawiał oporu, zostaną im przydzielone gabinety i pewnie jakieś sprawy. Ale co z tymi sędziami, którzy, załóżmy, że prezydent nie zaprosi na uroczystość ślubowania tych sędziów, będzie złożenie tego ślubowania na przykład przed marszałkiem Sejmu, no i pan sobie wyobraża, że Bogdan Święczkowski mówi: nie, tych państwa to ja do Trybunału Konstytucyjnego wpuścić nie mogę.
Już nawet nie potrafię sobie wyobrazić dobrej woli i niewykorzystania sytuacji z napięciem związanym z przyjęciem ślubowania również przez pana Święczkowskiego. Zapewne może to funkcjonować jako kolejna, rzadko spotykana w innych przestrzeni publicznych karuzela z udostępnianiem lub nie pomieszczeń, pokoi i dopuszczeniem do orzecznictwa. Więc to wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że jednak będzie sytuacja, w której sam prezydent uzupełni ślubowania pozostałych czterech i nie musielibyśmy w tym momencie się zajmować gabinetami i wpuszczaniem do pomieszczeń.
No, ale to chyba nie jest w interesie Karola Nawrockiego, tak jak on rozumie ten interes.
Ale to trzeba będzie jednak przekonywać dalej działaniami, również z przyjęciem ślubowań od sędziów, że jednak zgodnie z prawem mają prawo wtedy funkcjonować, orzekać i pracować.
No dobrze, ale jeżeli prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przydzieli im gabinetu i spraw do rozpatrzenia, no to będą mogli tam przychodzić i zasiadać przez 8 godzin na korytarzu?
W paru instytucjach za czasów Prawa i Sprawiedliwości były takie osoby, które nawet wracając do pracy musiały siedzieć na korytarzach, bo nie można było ich wyrzucić, a nie chciano, więc w jakiś sposób będą musiały sobie w tej sytuacji radzić. Natomiast umniejszy to powadze sędziów i Trybunału. Miejmy nadzieję, że step by step jednak będą wchodzić normalnie do funkcjonowania i orzekania, również walcząc o to.
Jak pana słucham, panie marszałku, dochodzę do wniosku, że faktycznie nadzieja umiera ostatnia.
No nie można rozłożyć rąk i płakać. Trzeba o każdy ten fragment rzeczywistości politycznej walczyć i przekonywać również opinię publiczną do tego, że to jest kuriozum, że blokuje się pracę demokratycznie wyznaczonym i wybranym sędziom. Mam nadzieję, że również ci, którzy już tam weszli, też będą pomagać, nawet w tej walce o dopuszczenie do orzekania i dopuszczenie do gabinetów no pozostałych
dziś
sędziów.
Dziś wypowiadali taki się w tej sprawie jednoznacznie, że wszyscy zostali wybrani w ten sam sposób i w związku z tym wszyscy powinni być na tej uroczystości ślubowania i rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050 RP. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam,
Rafał,
do widzenia.
Kalukin z tygodnika Polityka będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o urodzinach Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego kończy 25 lat.
Autopromocja.
Aleksander Wielki, czyli prezydent Finlandii Alexander Stubb. Dlaczego cały świat zachwyca się jego sposobem komunikacji? Tego dowiecie się z nowego odcinka English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej lodówki, teraz w promocji lodówka Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart dla dużych przedsiębiorstw. Na wsparcie firm w rozwijaniu ich zdolności badawczych i wykorzystaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/ncbr. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Halo mobilki, dostarczam dobre wieści.
Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z 5-letnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%.
A gdzie dostarczasz?
Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po kilku godzinach negocjacji łódzka policja zatrzymała mężczyznę, który nad ranem strzelał w fabryce Gillette. To 42-latek, były pracownik fabryki, który pracował w niej 14 lat. Dzisiaj rano miał przejść przez płot zakładu, wtargnąć do biura swojego byłego przełożonego i oddać w jego kierunku 2 lub 3 strzały. Nikomu nic się nie stało. Traktujemy to jako zupełnie niezrozumiałą i wybiórczą decyzję prezydenta, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Dwoje z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki zaprosił do siebie tylko Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Mamy prawo oczekiwać, że przyjmie ślubowanie od całej szóstki, mówił Żywno. Dodał, że parlament wybrał sześciora politycznych sędziów zgodnie z procedurą. Premier Donald Tusk komentuje wyrok sądu w Brukseli w sprawie nieopłaconej przez Polskę partii szczepionek na COVID. My wszyscy będziemy musieli zapłacić, tu cytat, za tę skrajną głupotę PiSu. Ponad 6 miliardów złotych kary, napisał szef rządu. Sąd orzekł, że Polska miała odebrać pozostałe dawki szczepionek i zapłacić karę. Wyrok jest nieprawomocny. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dziś w nocy wystartuje misja Artemis II, czyli pierwszy załogowy lot w ramach amerykańskich planów powrotu człowieka na Księżyc. Astronauci mają okrążyć Srebrny Glob, ale jeszcze bez lądowania, które planowane jest za 2 lata. Bartosz Kądziołka.
Amerykanie chcą wrócić na Księżyc z kilku powodów. Jak mówi Tomasz Banyś z Planetarium EC1 w Łodzi, po pierwsze chodzi o to, żeby sprawdzić, jakie są możliwości wykorzystania tamtejszych surowców. Po drugie,
jest to w razie czego doskonałe przesiadkowo i poligon doświadczalny dla bardziej zaawansowanych misji międzyplanetarnych.
Chodzi też o międzynarodowy wyścig i prestiż związany z obecnością w kosmosie. Zanim 4-osobowa załoga ma trafić na orbitę Księżyca, najpierw przez 2 doby ma krążyć wokół Ziemi.
Testując systemy i upewniając się, że mogą lecieć dalej, następnie polecą na orbitę okołoksiężycową, pokrążą troszeczkę tam, przelatując między innymi nad dalszą stroną Księżyca, a więc tą niewidoczną z Ziemi.
Misja ma potrwać 10 dni. Start planowany jest po północy polskiego czasu. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
W nocy przymrozki możliwe w północnej połowie kraju oraz na zachodzie. Jutro znowu miejscami może padać, przeważnie od 10 do 14 stopni. Zobaczymy na termometrach. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i u podnóża Karpat, tam od 4 do 9. Czas na raport smogowy.
Sponsorem programu jest właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
Wiatr robi swoje, widać to na mapie smogowej. W żadnym regionie normy pyłów PM2,5 i PM10 nie są przekroczone. Oddychamy dobrej i bardzo dobrej jakości powietrzem.
Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o 25. urodzinach Prawa i Sprawiedliwości. PiS swój partyjny potencjał zbudował niewątpliwie na jednym polityku, Lechu Kaczyńskim, który od czerwca 2000 do lipca 2001 roku był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Jak się w tym rządzie znalazł? Do tego pewnie jeszcze wrócimy, jak też zbudował swoją legendę szeryfa, o tym też opowiemy. Ale zacznę może od wydarzenia z 3 marca 2001 roku. Wtedy w centrum prasowym Foksal w Warszawie odbyła się taka konferencja Warunki sukcesu prawicy. I na tej konferencji Lech i Jarosław Kaczyńscy zapowiedzieli stworzenie nowej formacji politycznej, a teraz na stronie PiSu, klikając w taką zakładkę Historia ugrupowania, możemy przeczytać, że właśnie w tym dniu ogłoszono tę decyzję, a partia Lecha i Jarosława Kaczyńskich miała stanowić odpowiedź na potrzebę konsolidacji polskiej prawicy i nową jakość w polityce wobec coraz bardziej okrywającego się niesławą AWS. Jeszcze przed decyzją o utworzeniu własnego ugrupowania obaj od dawna podkreślali konieczność politycznego samooczyszczenia formacji Mariana Krzaklewskiego. To jak to było z tymi początkami Prawa i Sprawiedliwości? Na co reagowało Prawo i Sprawiedliwość? Faktycznie wyłącznie na to, że AWS dokonywał żywota?
Znaczy, najpierw jedno sprostowanie, bo ta konferencja z 3 marca była faktycznie zorganizowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Lech Kaczyński był na tej konferencji formalnie rzecz biorąc gościem. Tam nie padła jeszcze nazwa Prawo i Sprawiedliwość. To była konferencja, na którą Kaczyński Jarosław zaprosił szereg AWS-owskich notabli, żeby ich wysądować. On wtedy doszedł do wniosku, że na potencjale Lecha Kaczyńskiego warto budować jakąś siłę polityczną, do czego został niewątpliwie zachęcony przez założycieli Platformy Obywatelskiej, która powstała 2 miesiące wcześniej. Ja właśnie sobie porządkowałem te materiały i znalazłem dosyć zdumiewający wywiad, który udzielił Kaczyński tygodnikowi Nowe Państwo. On się ukazał 12 stycznia 2001 roku, równo tydzień przed konferencją w Sheratonie, na której ogłoszono powstanie Platformy. Tam Kaczyński mówił z rozbrajającą szczerością, że on przechodzi na polityczną emeryturę. Wtedy było do wyborów 9 miesięcy, że już nie zamierza kandydować. On wtedy nie miał żadnego planu politycznego. Dopiero w momencie, kiedy Platforma powstała i zaczęła...
Tu Płażyński-Olechowski?
Tak, Platforma powstała i zaczęła się wtedy dekompozycja całej solidarnościowej strony sceny. Czyli Tusk wyciągał całe segmenty Unii Wolności do Nowej Partii, jak i również przeszła znacząca grupa z Akcji Wyborczej Solidarność do Platformy, z takiej partii, która wtedy była Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. I wtedy dopiero Kaczyński został niejako zachęcony, tak? Czyli widział, że coś się dzieje i zaczął zastanawiać się, jak ten potencjał Lecha wykorzystać. Znaczy, potencjał Lecha Kaczyńskiego był faktycznie ogromny. On miał wtedy w sondażach zaufania 70%, ich przy tam chyba 8 albo 9% nieufności.
10% nieufności.
No tam nawet troszeczkę mniej. Zajmował w tych rankingach zaufania drugie miejsce za prezydentem Kwaśniewskim, który wtedy był niebywale popularny. Natomiast Kaczyński długo nie wiedział, jak ten kapitał wykorzystać politycznie. I na tej konferencji on sondował. On zarzucił wędkę, pytając, czy lepiej reformować Akcję Wyborczą Solidarność, czy też może jednak pójść w budowanie nowej formacji. I to ostatnie było przyjęte przez gości bardzo sceptycznie, z jednym wyjątkiem, który jest interesujący, gdyż potencjał ewentualnej formacji Lecha Kaczyńskiego, powstającej poza Akcją Wyborczą Solidarność, dostrzegł ówczesny wiceprezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, które należało do AWS-u, Jacek Kurski. I dopiero 23 dni później, 26 marca, po raz pierwszy pojawiła się nazwa Prawo i Sprawiedliwość i to miało miejsce w Białymstoku, gdzie grupa lokalnych działaczy, podupadłej wtedy bardzo partyjki i Porozumienie Centrum, którą Kaczyński założył dekadę wcześniej, ogłosiła powstanie lokalnego komitetu, ale w formie jeszcze stowarzyszenia pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście, później takie komitety zaczęły powstawać w całym kraju.
To ogłaszał Jarosław Kaczyński i później nastąpiła seria kolejne takie komitety zaczęły powstawać i to był tak jakby ruch założycielski. Sama partia de facto została założona na kongresie w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, 2001 roku, czyli ten taki okres embrionalny potrwał 3 miesiące.
Marzec, czerwiec 2001 roku. To jeszcze o Lecha Kaczyńskiego dopytam, bo mam przed sobą fragment tekstu prasowego z tamtych czasów. On opisuje Lecha Kaczyńskiego właśnie. Dał się poznać jako orędownik wysokiego karania bandytów. Demisjonował opieszałych prokuratorów, zasłynął wnioskami dyscyplinującymi sędziów podejrzanych o korupcję, przygotował projekt nowelizacji kodeksu karnego zmierzający do zaostrzenia kar. Panie redaktorze, w swoim tekście poświęconym właśnie historii Prawa i Sprawiedliwości, który można znaleźć w tego tygodniowym wydaniu Polityki pisze o tym, że ta legenda, no nie, że może niewiele miała wspólnego z rzeczywistością, ale była mocno podrasowana.
No, była podrasowana, gdyż prawdziwe reformy w tamtym czasie przeprowadzał ówczesny minister spraw wewnętrznych Marek Biernacki, który powołał centralne biuro śledcze, które faktycznie w krótkim czasie dosyć uporało się z horrendalnym wtedy problemem zorganizowanej przestępczości. No tylko, że Biernacki był bardzo mało medialny, rzadko występował. No, to, natomiast Lech Kaczyński robił bardzo wiele szumu. On faktycznie przylgnęła do niego ta etykietka szeryfa, gdyż on się właśnie zachowywał tak jak szeryf, tak? No, samotny, który naciska, tak? Na prokuratury, na sądy. On de facto zbudował swoją popularność nawet nie jako minister sprawiedliwości, gdyż tam pracy legislacyjnej wykonywano w tamtym czasie bardzo niewiele, tylko jako prokurator generalny. To mu dało uprawnienia, które pozwoliły mu się politycznie zbudować. Natomiast mnie w tej historii tak naprawdę fascynuje przypadek. I to właściwie cała seria przypadków, które wtedy miały miejsce. Tak? No, poczynając od tego, że Lech Kaczyński no, bardzo przypadkowo się w tym rządzie znalazł. No to, pamiętamy, to było po rozpadzie koalicji, kiedy Unia Wolności wystąpiła, zostało trochę wakatów.
I trzeba było je zapełnić.
No i ściągnięto Lecha Kaczyńskiego, no, który był na absolutnym politycznym marginesie. No,
a dlaczego zdecydowano się akurat na niego?
To Teresa Kamińska, ona miała związki z Trójmiastem. Lech Kaczyński uchodził za sprawnego administratora, miał dobrą opinię wcześniej, jeszcze z lat 90. jako prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Kamińska, czyli współpracowniczka
najbliższa
Buzka.
Taka powiernica. Ja pamiętam, jako młody dziennikarz, bo jestem też z Gdańska, gdzieś w okolicach 10. rocznicy wyborów z czerwca byłem u Lecha Kaczyńskiego w domu. To była bardzo dziwna rozmowa, bo on mnie tam trzymał już około 4 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, bo chciał się wygadać. On był wtedy na absolutnym marginesie. Opowiedział mi całą historię polityki lat 90. Z perspektywy jego osobistej, no, jego brata, bo to zawsze było ja i ten, no, i mój brat. I to była taka, pamiętam, szkoda, że tego nie nagrywałem, to była taka spowiedź człowieka przegranego. On mówił, że to po prostu nie wyszło, że oni mieli polityczne cele, ale że to już no, jest nie do zrekonstruowania, że on już do polityki nie wróci. No i cóż, i właśnie wydarzył się przypadek, został on absolutnie wyciągnięty z kapelusza i także przypadkiem w sumie było to, że on został ministrem sprawiedliwości, gdyż on był też przymierzany trochę wcześniej na ministra zdrowia po śmierci ówczesnej ministry zdrowia, pani Franciszki Cegielskiej, i on zapewne by tą ofertę przyjął. Natomiast ona ostatecznie nie została skonkretyzowana. Ale gdyby Lech Kaczyński został ministrem zdrowia, no to w tym resorcie żadnego
to
potencjału się nie zbuduje.
By nie zbił, tak, to prawda. 9 czerwca 2001 roku odbyła się pierwsza konwencja Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Teatrze Muzycznym Roma. To może taki cytat z Lecha Kaczyńskiego. Zaczynamy dzisiaj marsz do wyborów, do politycznego sukcesu. Jaki jest sens naszej drogi? Streszcza go nazwa ugrupowania. Chodzi o taką Polskę, w której skutecznie egzekwuje się prawo, a więc panuje porządek na ulicy, boisku, w szkole, a także o Polskę sprawiedliwą, w której ludzie mają prawo do pracy i wychowania dzieci na uczciwych obywateli, pacjenci mają prawo do sprawnej i życzliwej służby zdrowia, a emeryci do świadczeń zaspokajających skromne choćby potrzeby. Jarosław Kaczyński mówił, to nie może być zwycięstwo kolejnej politycznej spółki akcyjnej. To musi być zwycięstwo idei Polski prawej, sprawiedliwej i godnej. Który komponent był wówczas ważniejszy? Ten prawny czyli zaprowadzimy porządek, bo ludzie wciąż nie czują się bezpiecznie na ulicach swoich miast, czy te kwestie socjalne?
Nie, no zdecydowanie ten pierwszy. Kwestie socjalne gdzieś były na boku, o właściwie do, do 2015 roku. One leżały w PiS-ie trochę odłogiem, tak? No jeszcze kiedy PiS już naprawdę bardzo mocno urósł i pierwszy raz doszedł do władzy w 2005 roku, to im wtedy program ekonomiczny pisał był taki poseł, który się nazywał Diakonow. To była postać absolutnie marginalna, co też pokazywało, że Jarosław Kaczyński nie przywiązywał do tej sfery zbyt wielkiej wagi. Kluczowe było to, co pokazywała nazwa, Prawo i Sprawiedliwość. To jest też ciekawe, no bo całe lata 90. no przebiegały... Znaczy w latach 90. w Polsce było po prostu niebezpiecznie, tak? Tylko, że to nie było nigdy konceptualizowane politycznie, tak? Że był problem przestępczości zorganizowanej, był problem pospolitego bandytyzmu, ale no to jakoś politycy tego nie wykorzystali, a wyborcy trochę nie mieli świadomości, że kwestia bezpieczeństwa no jest takim tematem, poprzez który oni mogą coś od polityków wymagać. I to dopiero chyba przypadkiem dopiero wyszło dzięki tej aktywności Lecha Kaczyńskiego, a potem Jarosław Kaczyński postanowił na tym zbudować wizerunek Prawa i Sprawiedliwości.
Rafał Kalukin z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Karta Dilo. Kojarzymy od razu. Choroba nowotworowa. Kto ją dostaje? Co daje taka karta? Czy trzeba mieć diagnozę, by ją dostać? Co to znaczy szybka ścieżka onkologiczna? Omijam kolejkę w leczeniu? Kto ją wystawia? O karcie Dilo porozmawiamy w programie Prawo bez recepty. W czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów, tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do soboty banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 57% taniej. To tylko 2,99 za kilogram. A wszystkie oleje kujawski, drugi tańszy olej, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Panie Paskalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
W Carrefourze na Wielkanoc. Świeżo i smakowicie.
Polskie ogórki krótkie 70% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przed obniżką 16,99.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziernika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko,
suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium osobowe, dostawcze. Nic tylko wymieniać. Dopasuj opony do twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację TOK FM. Dwoje z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki zaprosił do siebie tylko Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Z odpowiedzią na taką decyzję prezydenta czekamy na ostateczną ocenę prawną ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
Czekamy na swoistego rodzaju wskazanie ministra Żurka, jak analizuje to przez swój pryzmat i propozycje dla całej koalicji, ale tak, nie jest to poprawne, ponieważ parlament wybrał sześciu apolitycznych sędziów Trybunału i oni powinni zostać zaślubieni i, krótko mówiąc, powinni już pójść do orzekania, a nie czekać w blokach startowych.
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział dzisiaj, że prezydent nie zastanawiał się nad kolejnością odebrania ślubowania od sędziów. Dodał, że za kadencji prezydenta powstały dwa wakaty w Trybunale, a ich uzupełnienie spełni wymóg pełnego składu. Prezydent USA Donald Trump przygotowuje orędzie do narodu. Jak przekazał w wywiadzie dla agencji Reutera, powie w nim, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Zapowiedział też, że Amerykanie dosyć szybko opuszczą Iran i mogą powrócić, jeśli będzie taka potrzeba, by przeprowadzić punktowe ataki. Nie podał terminu zakończenia operacji. Orędzie jest zaplanowane na godzinę 3 w nocy czasu polskiego. Tymczasem ambasador USA w Polsce Thomas Rose pisze na X-ie, że prezydent Trump nie pozwoli nikomu sprzeciwiać się jego obronie amerykańskich interesów. Skarży się też na brak wsparcia dla USA ze strony niektórych sojuszników. Tylko w trzech gminach w województwie opolskim kontrolerzy NIK nie mieli zastrzeżeń do przygotowań na klęski żywiołowe. Pięć kolejnych gmin nie wyciągnęło wniosków z powodzi w 2024 roku. Więcej Grzegorz Kozieł.
Rodzaj wyposażenia był bardzo zróżnicowany w poszczególnych gminach, często bez związku z poziomem ryzyka powodziowego na danym obszarze, informuje Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowej izby.
W jednym przypadku na stanie magazynu były wyłącznie worki przeciwpowodziowe. Za to w innych przechowywano także osuszacze, nagrzewnice i ozonatory oraz łopaty.
Plany zarządzania kryzysowego aż w 7 samorządach były nieważne lub niezaktualizowane. W Baborowie od 14 lat, tylko w Bierawie dokumenty były wzorowo przygotowane.
Dlatego potrzebna jest zmiana przepisów określająca jednolite, minimalne standardy, wprowadzająca obowiązek analizy zapotrzebowania i wyznaczenia minimalnej zawartości magazynów, a także obowiązek natychmiastowego uzupełniania braków i aktualizacji planów.
Każdy skontrolowany urząd dostał od NIK-u indywidualne wnioski i zalecenia. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Przymrozki w nocy możliwe w północnej połowie kraju i na zachodzie kraju. Jutro znowu miejscami może padać. Na termometrach będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w górach od 4 do 9.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. Raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w tym roku kończy 25 lat. Trudno dokładnie wskazać dzień urodzin, ponieważ to wszystko dzieje się między marcem a czerwcem 2001 roku, choć oczywiście gdybyśmy się uparli, to może wpis do rejestru partii politycznych. Wtedy te urodziny wypadałyby 13 czerwca. Pierwszym prezesem został Lech Kaczyński. Dzisiaj chyba rzadko się o tym pamięta, bo wiecznym prezesem jest Jarosław Kaczyński, ale nie. On dopiero od 2003 roku. I od razu idźmy dalej, jeżeli chodzi o te wydarzenia. 13 czerwca wpis do rejestru partii politycznych, a 4 lipca premier Buzek odwołał Lecha Kaczyńskiego ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Natomiast dzień później 18 posłów powołało klub parlamentarny PiSu, a szefem klubu został, szanowni państwo, polityk, który wypłynie na szersze wody trochę później, były polityk ZHN-u, czyli Kazimierz Marcinkiewicz, rzecz jasna. No i pierwsze, sprawdzam, to wybory parlamentarne 2001 roku. Niespełna 10% poparcie. Czy byli bracia Kaczyńscy zadowoleni z takiego wyniku, czyli na więcej?
Ja pamiętam, byłem nawet na wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, bardzo kameralnym w tamtym czasie. Już tak to pamiętam jak przez mgłę, ale pamiętam taki nastrój, że zbudowaliśmy przyczółek, tak? I takie było względne zadowolenie. Oni na więcej nie liczyli. Dla nich się chyba bardziej wtedy liczyło to, że wypadła poza burtę akcja wyborcza Solidarność i że oni wspólnie z Platformą Obywatelską zajmują całą tą centroprawicową stronę sceny, aczkolwiek wtedy asymetria siły pomiędzy naprawdę potężnym sojuszem Lewicy Demokratycznej była bardzo duża. SLD wtedy zdobyło ponad 40%. Czyli to był taki wynik na dobry początek i oni tak to mniej więcej wtedy komunikowali. Natomiast tak, Lech Kaczyński był formalnym prezesem. De facto partią rządził od początku Jarosław. To wiadomo, Lech Kaczyński w ogóle był niepartyjny, nie lubił partii politycznych, a nawet później podśmiewano się, że właśnie nie lubił partii politycznych w ogóle, a szczególnie nie lubił Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast człowiekiem od budowania struktur partyjnych, od komunikowania się z dołami, był zawsze Jarosław, który bardzo to lubił, tak? To jest jego świat, więc to tylko była kwestia tytularna, ale to od początku była partia Jarosława. Marcinkiewicz został szefem klubu też trochę w zastępstwie, gdyż wynikł wtedy jakiś antagonizm pomiędzy Jarosławem, a jego wtedy prawą ręką Ludwikiem Dornem i Dorn nie przyjął warunków, mimo że to on został wytypowany, tam dopiero po jakimś czasie się dogadali i Dorn zmienił w tej roli Marcinkiewicza.
To wybory 2005 roku, ale także to, co działo się nieco wcześniej, bo to oczywiście było kluczowe, bo to nie było tak, że oni w latach 2001-2005 grzali te ławy opozycyjne i nagle po prostu to zwycięstwo spadło im z nieba. 2003 rok, afera Rywina, stąd potem ta opowieść o konieczności przeprowadzenia jakiejś odnowy moralnej Rzeczpospolitej. Sanację nam proponowano, czwartą RP nam proponowano. No i oczywiście o tym też trzeba pamiętać. Dwie wówczas aspirujące do władzy partie, czyli Platforma i PiS, bo Platforma też w tym roku obchodzi 25-lecie, powstała kilkanaście tygodni wcześniej niż Prawo i Sprawiedliwość, choć w zeszłym roku zmieniła nazwę na Koalicja Obywatelska, więc w tej pierwotnej postaci, jeżeli chodzi o nazwę, nie dobrnęła do urodzin, które przypadałyby w styczniu tego roku. Więc te dwie partie zawarły wówczas w kampanii parlamentarnej i prezydenckiej 2005 roku taki pakt o nieagresji. Prowadziła w sondażach Platforma Obywatelska, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Zresztą prezydenckie prowadził Tusk, a nie Kaczyński, Lech, ale wygrało Prawo i Sprawiedliwość i to jest ten moment, kiedy to porozumienie zaczyna drżeć w posadach.
To jest kolejna seria zbiegów okoliczności, z których zrodziła się trwająca do dzisiaj polaryzacja polityczna. Poczynając od tego, jak został skonstruowany kalendarz wyborczy. Jeszcze pod koniec 2004 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski zawarł nieformalne porozumienie z ówczesnym szefem SLD Józefem Oleksym, żeby skrócić kadencję parlamentu i żeby wybory odbyły się wiosną 2005 roku, czyli pół roku przed wyborami prezydenckimi. No chodziło o to, żeby trochę skrócić tą mękę, gdyż SLD było wtedy w straszliwej kondycji.
No to była taka agonia.
To była agonia, komisje śledcze ich metodycznie rozjeżdżały i oni chcieli to skrócić, natomiast no, plan im pokrzyżował ich nominalny sojusznik, czyli ówczesny premier Marek Belka, który nagle się dogadał z Jerzym Hausnerem, wicepremierem w swoim rządzie oraz no, solidarnościową legendą Władysławem Frasyniukiem, żeby założyć nową partię, która no, miała nazwę Partia Demokratyczna. No, to była taka coś w rodzaju sukcesorki dawnej Unii Wolności. No i wtedy liderzy SLD się przestraszyli, że na tym efekcie świeżości ta partia się zbuduje kosztem postkomunistycznej lewicy. No więc zarzucono plan i w ten sposób doszło do zbitki w jednym czasie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. I teraz tak, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na wiosnę, to niezależnie od tego, która z partii prowadzących, czyli PiS bądź Platforma, by te wybory wygrała, no to niemal na pewno powstałby wtedy rząd koalicyjny Platforma PiS, tak? I oni wtedy już byliby faktycznymi sojusznikami w rządzeniu, koalicjantami, już byłyby podzielone stanowiska. I wtedy logika kampanii prezydenckiej jesienią byłaby zupełnie inna. Ja nawet nie wykluczam, że doszłoby wtedy do jakiegoś kompromisu w sprawie wystawienia jednego kandydata. Znaczy, nie jestem do tej myśli specjalnie przekonany, ale tak przypominając sobie tamten czas, jestem w stanie sobie taki scenariusz wyobrazić. No i wtedy cała logika kampanii prezydenckiej no, byłaby taka, że po jednej stronie mamy tą część postsolidarnościową, a po drugiej mamy kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którym był ostatecznie Włodzimierz Cimoszewicz. No, tak się nie stało. Nałożenie się kampanii parlamentarnej i prezydenckiej w jednym czasie w istocie doprowadziło do zarzucenia pomysłów wspólnych rządów, gdyż kiedy Cimoszewicz odpadł z tego wyścigu prezydenckiego, już w stawce pozostali wyłącznie Donald Tusk i Lech Kaczyński.
To zaczęli się bić na poważnie.
To nawet nie zaczęli się, a że to PiS jakby wtedy zmienił całą logikę polskiej polityki, tak? Do tej pory po aferze Rywina to wciąż był podział postkomunistyczny, tak? Czyli ta po jednej stronie był ten obóz sanacyjny, który walczy o no, zakończenie tak, tego tak zwanego postkomunizmu. Jego rywalem jest postkomunistyczna lewica.
Teraz się pojawił podział Polska Liberalna, Polska Solidarna.
A tutaj właśnie zupełnie inny podział wokół zupełnie innych tematów. No, co,
ale też chyba kwestie takich emocji, bo myślę, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość było upojone podwójnym sukcesem, bo te negocjacje popisowe jeszcze się toczyły po wygranych przez Kaczyńskiego wyborach. Pozorowane także dlatego, że miały się toczyć przy kamerach telewizyjnych, a jeżeli politycy chcą się dogadać w sprawie wspólnego rządu, to nie robią tego.
Ale to znowu kwestia kalendarza, tak? Bo po wyborach, dwa tygodnie po wyborach parlamentarnych miała być pierwsza tura wyborów prezydenckich. Tam też był realny scenariusz, żeby wszystkie wybory, znaczy zarówno parlamentarne, jak i pierwszą prezydenckich, przeprowadzić w tym samym terminie, co również ograniczyłoby bardzo ten jakby potencjał antagonizowania się, więc wtedy nie byłoby wielkiej potrzeby otwierania tych pozorowanych negocjacji, gdyż ten kalendarz konstytucyjny by się wydłużył na powołanie nowego gabinetu i też kto wie, czy wtedy by ten popis jednak nie powstał, więc znaczy mnie naprawdę te przypadki w tej całej historii popisowej fascynują.
To ja tylko dokończę swoją myśl, że Prawo i Sprawiedliwość było upojone podwójnym sukcesem, a Platforma Obywatelska była mocno rozgoryczona. Ona prowadziła w sondażach parlamentarnych, Tusk prowadził w sondażach prezydenckich, więc rzeczywiście lizano rany. Prawo i Sprawiedliwość dobiera sobie innych koalicjantów. Pamiętamy Samoobronę, Ligę Polskich Rodzin. Nie mamy już czasu, żeby iść przez kolejne etapy rozwoju Prawa i Sprawiedliwości, więc zadam na koniec ostatnie pytanie. Czym był PiS na początku, a czym stał się dziś?
Najpierw był lekką partią nowego typu, która odchodzi od sposobu uprawiania partyjnej polityki dominującego w latach 90., czyli odmawiająca precyzyjnej, ideowej krystalizacji, mająca bardzo wąski program wyborczy skupiony właściwie wyłącznie do kwestii walki z przestępczością. Szyld, który w ogóle jakby który nie niesie żadnej zawartości ideowej. I to otworzyło pole Kaczyńskiemu do bardzo płynnego zarządzania tą sferą tożsamościową. On dzięki temu uzyskał narzędzie nieustannego przeobrażania się, rozwijania, dobierania nowych wrażliwości. A ponieważ zawsze miał tą słynną obsesję, żeby likwidować konkurencję setującą bardziej na prawo niż jego formacja polityczna, no to on nasączał się coraz bardziej radykalnymi tożsamościami. I cała ta historia 25-letnia Prawa i Sprawiedliwości to jest historia zagarniania tych właśnie leżących na prawo od Kaczyńskiego połaci ideowych. No i tym sposobem żoliborski inteligent, który nigdy nie miał specjalnie sprecyzowanych poglądów poza takimi wyniesionymi z domu kodami patriotycznymi, stał się na koniec prawicowym radykałem. Nawet bym powiedział, że nacjonalistą, mimo że ta tradycja polityczna była mu zawsze obca.
Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka. Dziękuję za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Szymon Baluta. Na podsumowanie dnia w TOK 360 już za moment zaprosi Państwa Adam Ozga. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
To była